Cześć, cześć, cześć.
Cześć i czołem.
Nasze przywitanie jakieś z part 2. Nadal nie jesteśmy w stanie wybrać. Było kilka propozycji w komentarzach, ale chyba się na razie na żadne nie zdecydowaliśmy. Tak, no ale dzisiaj słyszycie, że jesteśmy w duecie. Nie ma Joanny, jest tylko Marek.
Cześć i Przemek.
Cześć i dzisiaj, skoro jesteśmy w duecie, no to chyba drameczki. Przygotowałeś coś dzisiaj? No to... Bo ja to zupełnie przygotowany jestem, jak zwykle.
Ja nie jestem przygotowany, ale Asia się boi naszych dramek. Boi się pokazywać potem na konwentach, myślę.
Nie, nie, ona w ogóle jest taka, lubi być anonimowa na konwentach, chociaż już coraz więcej osób ją kojarzy. A muszę się pochwalić, muszę pochwalić Marka. Marek ma nowy telefon i widzę go w jakości 4K Full HD. Normalnie powiem wam, że ci nasi ulubieńcy z kanału Pogramy, to się mogą teraz schować. Tutaj taka jakość obrazu jest.
No mają konkurencję.
Marek zacznie chyba jakieś vlogi nagrywać. Może w końcu pokażemy nasze twarze podczas nagrywania. Kiedyś.
Kiedyś.
Dobrze. No dobra, to co? Nie będziemy pitolić, chyba że masz jakieś jeszcze ogłoszenia.
Nie, ale mówiłeś, o czym materiał będzie dzisiaj?
Że drameczki.
No, jak mówiłeś, to mówiłeś.
Tak, to drameczki, ale... właśnie, disclaimer. Jesteśmy na grudniu, także jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego to jakieś takie dziwne te dramki i że już o tym słyszał, to no, jesteśmy jeszcze do tyłu trochę, ale nadrabiamy sukcesywnie, grudzień tym razem, a przyszły odcinek no, to już będzie taki świeże dramki z tego roku. No, no to co? Dynamiczna. Okay, jesteśmy po przerwie i słuchajcie, zaczynamy od On Table, prawda?
Tak. Ja mam tu powiedzieć, bo w sumie mogę, żeby cię odciążyć już.
Możesz.
Asia w swojej polecajce, Asia z kanału On Table, w swojej polecajce gier do 100 zł. Pojawiła się tam masa gier. Jedną z nich jest Splendor. I pada tam taka informacja, że można go kupić za 50 zł za pośrednictwem chińskiej przesyłki.
Nie. Portalu, myślę, że... poczekaj. Portalu
Allegro, ale z Chin.
Tak. I jest przebitka na tą ofertę.
Tak, i każdemu się powinna zapalić czerwona lampka, że skoro gra kosztuje 50 zł i jest wysyłana z Chin, pal go licho, że tam wysyłka kosztuje 40 zł. No to jest duże prawdopodobieństwo, że nie dostaniemy oryginalnej gry. Myślę, że my tak powinniśmy stać trochę na straży tego i czasem się pojawiają takie głosy na forum, że znalazłem jakąś tam tanią grę na Temu albo na AliExpress. I niektórzy nie widzą z tym problemu, ale myślę, że jak twórca internetowy pokazuje coś takiego, to mam nadzieję, że to jest takie niedopatrzenie ze strony Asi. Wiadomo, każdy może się pomylić. Przy takim nawale pracy, jaki ma Asia. No i jednak te 70 gier tam się pojawia, więc myślę, że może trochę za dużo i nie ogarnęła tematu. No ale pojawia się taka dziwna informacja. No i wiadomo, nikt nie udowodni ci, czy to jest podróbka, czy nie, dopóki cię ona nie przyjdzie. Nie mam zamiaru tego zamawiać.
Może ktoś z naszych widzów przez przypadek zamówił i jest w stanie nam w komentarzu napisać, jak jest stan prawny tych gier, które przychodzą z Allegro za 50 zł. Bo nowy Splendor to kosztuje gdzieś tam powyżej chyba 100, z tego co pamiętam. A więc
110, coś koło tego.
Więc taki nowy Splendor za 50 zł, no powiem ci, że trochę śmierdzi.
No właśnie, on nie jest za 50 zł, bo wiesz, czasem ci sprzedawcy robią tak, że obniżają cenę produktu, żeby resztę pieniędzy zgarnąć sobie przesyłką. No bo z przesyłką kosztuje ta gra 80 zł, czy tam 90. Były takie czasy, że właśnie tą przesyłką można było obniżyć cenę towaru, żeby sobie podwyżką zabrać, znaczy tą przesyłką zabrać jakąś tam część.
No. Nie jestem przekonany, że akurat w tym wypadku tak to działa, ale okej.
Okay. Znaczy, wysyłka z Chin na AliExpress nie kosztuje 40 zł, no to, tyle ci mogę powiedzieć.
Okej. Okay. No tak, to prawda. Dobrze, jest afera. Gry planszowe na luzie. Filip napisał. Jesteś na Filipie?
Jestem.
No to gadaj. Zaznaczyłeś na różowo.
Tak, jest afera. Jestem. Tak. Znaczy, bo myślałem, że będziemy tutaj o Gemtrollu gadać, bo to było. Ale chyba. Aha, bo usunąłeś. Dobra, tego nie będzie. Jest afera, bo ja jestem trochę na czasie, bo mam koleżankę z pracy, która też ma dzieci, teraz poszły do szkoły i tam grupy się zawiązują rodziców, którzy tam organizują życie tych dzieciaków i są ludzie bardzo aktywni. Można by rzec nawet, że nie mają pracy, tylko po to, żeby się udzielać tam na tych grupkach rodziców. No i tutaj gazeta.pl pisze, że jeden tata zaproponował u nas kupienie gier planszowych za ponad 70 zł. I że jest awantura o mikołajki klasowe. No, kurczę, chyba też bym zrobił awanturę, bo no, nie chciałbym na mikołajki kupować jakiemuś dzieciakowi, bo chyba obcemu się kupuje, tak? Bo chyba tak działają mikołajki.
No tak, tak, bo to jest, losujesz najpierw, nie? No miałeś chyba w szkole mikołajki.
I miałem i nie miałem, ale są właśnie są dwa różne scenariusze, bo jest taki, że jest ktoś jedzie i kupuje puzzle i wszystkim kupuje te same i te dzieciaki dostają puzzle. Na pewno jest taki scenariusz, bo znam go też z internetów. Czyli, że jest po prostu, nie ma losowania, tylko każde dziecko dostaje to samo, albo jest to losowanie. Ja nie wiem, jak było w przypadku tutaj przytoczonym przez gazeta.pl. Ale no kurczę, no
znaczy, jak ja byłem w wieku takim, że się robiło mikołajki w klasowe, to no u nas te budżety to były tak 20-30 zł. Ja rozumiem, że teraz są inne czasy i trochę poszło do góry inflacja te sprawy, ale no 70 zł myślę, że trochę dużo jednak mimo wszystko jak na mikołajki klasowe.
Tak, ja miałem mikołajki w pracy i budżet był 40 zł i to już było dużo. Dla nas, dla ludzi pracujących. Więc myślę, że w przypadku dzieciaków, kiedy no wiadomo, różne dzieciaki się uczą, z różnych rodzin pochodzą, ja bym też zrobił awanturę.
Słuchaj, to jest ważne w takim wypadku jest gest, nie? Jeżeli wiesz, zrobisz coś spersonalizowanego pod daną osobę, to w ogóle super, nie? To nie musi dużo kosztować, nawet jakiś kubek z napisem czy coś takiego, to już jest spoko, albo nie wiem, ktoś się jara tam Spider-Manem, to zostanie nie wiem, puzzle ze Spider-Manem i też będzie ok. Więc myślę, że ten budżet taki 30-40 zł na mikołajki to wystarczający. Nie trzeba kupować gry za 70 zł, tym bardziej, że co to za gra za 70 zł.
No właśnie tutaj cię zdziwię, bo są te ostatnio właśnie ta sama koleżanka, o której wspominam, chwaliła dla dzieciaków, kupiła te Smart Games. I one niektóre kosztują tam chyba 30, tam 40 zł, to jakieś takie niektóre wersje. I to jest fajne. Jej dzieciaki zagrywają się w to i wracają do tych gier, nawet jak przejdą raz na jakiś czas, więc da radę coś kupić dla dzieciaków. No nie wiem. Ja na mikołajki kupiłbym coś bardziej, że dla każdego by odpowiadało. Ja nie lubię wpychać mojego hobby każdemu na siłę do gardła.
To prawda.
To jakoś tak źle zabrzmiało. Ale no a tu tak się trochę, tu się trochę tak dzieje.
Mark, już tutaj swoje BDSM-owe te zachciewajki. Dobra, lećmy. Granie w lochu.
Tak, i tutaj ja tu też jestem w temacie, bo ja sam chodzę na PubQuiz. Nie wiem, czy o tym samym PubQuizie tutaj będę mówił. Temat jest taki, że granie w lochu 29 listopada zamieściło to już prawie grudzień. Zamieściło taką informację, że teraz na PubQuizach i na PubCrime'ach będzie obowiązywała opłata w wysokości 15 zł za wstęp, jeżeli chce się wziąć udział w PubQuizie. I lwia część, czyli 13 zł można wykorzystać na barze. I tutaj dodatkowo też jest taka informacja, że jeżeli chce się zarezerwować stolik, to też jest taka opłata. I tutaj jest taki przykład, że dla 5 osób jest to 50 zł. A dla ekipy 6-10 osób to jest 100 zł, no i tam powyżej 150. I U nas w Koszalinie wygląda to tak, że też się płaci tą opłatę 15 zł i my tego nie mamy do wykorzystania na barze. Nie wiem, jak jest w przypadku igrania w lochu, czy jest jakaś nagroda za wygranie pub quizu.
Tak, tutaj masz, jest ten taki... tak. Tutaj jest napisane, że 2 zł zostaje w puli do wykorzystania w losowych sytuacjach oraz na nagrody w cyklicznych konkursach. Także coś tam, jakieś konkursowe rzeczy robią.
No tak, ale 2 złote z takiego wejścia to jest bardzo mało, no bo jak weźmie ci, no nie wiem, 20 osób udział, no to no z tego się robi no niewielka kwota, prawda? Więc to na pewno nie jest na wygraną. Bo w moim popkwizie wygląda to tak, że można wygrać karnety na pizzę, na shuffleboarda, a za pierwsze miejsce można wybrać nawet nagrodę pieniężną i to jest 3 zł od każdej osoby. I to nam wychodzi około 100 zł. Nie wiem, jak tutaj jest, nie wiem, jakie są zasady. Ale jeżeli można to wydać na barze, myślę, że to jest bardzo spoko ruch. I też właśnie się tutaj pytałem uczestników tego popquizu w Koszalinie, bo akurat my dużo zamawiamy nam tam na barze, ale sami wiemy, bo sami prowadziliśmy granie, jakieś tam eventy w takich pubach i po prostu ludzie, jak te pijawy, przychodzą na granie i nic nie kupują. A to, znaczy, no wiadomo, nikt nikogo nie zmusi, bo to też nie na tym polega, no ale... No jakoś wypada się odwdzięczyć, bo jeżeli ktoś ci udostępnia lokal i prunt, no to, czy tam grę, no to trzeba, no wypadałoby coś tam zamówić na tym barze.
Lokal też ma swoje, przynajmniej lokal też ma swoje koszty, nie? I wiesz, stałe, kurczę, wynajem, pracownicy, te sprawy, nie? No to tam charytatywnie nie działają, nie? Ale na pewno jest budujące to, że w komentarzach praktycznie wszystkie komentarze są bardzo pozytywne co do tej inicjatywy, więc jakby tutaj po prostu oni, ja wiem, tam znam chłopaków z igrania, oni przez długi czas prosili, wiesz, po prostu albo w pubie, albo gdzieś na właśnie w takich postach, nie? Żeby zamawiać po prostu coś, żeby nie przychodzić tylko po prostu i nic nie zamówić. I dawało jakiś tam skutek krótkotrwały. Potem się ta sytuacja powtarzała i, no i po prostu musieli wprowadzić tą opłatę stałą. Ale wiesz, to też jest taka opłata, że kurde, no płacisz te 15 zł, a 13 zł masz do wykorzystania na barze. To
Co cię to
boli, nie? No nic, nie? To po prostu masz, to jest uczciwe według mnie podejście, więc spoko. Jak dla mnie granie w lochu tutaj z Rikczem i tak pro kliencko podeszli do tej całej sytuacji.
No właśnie, ja raz byłem u nich na pub quizie i to był pub quiz wiedzy o planszówkach i wygrałem go z Piotrkiem.
I z Oliwią.
I z córką Gambita.
Tak.
I ja do dzisiaj mam karnet do wykorzystania na barze 50 zł. Oni tam jakieś gry dostali, nie wiem, co tam było. No i uważam, że to właśnie podobnie tak jak w tym Koszalinie, bym te nagrody zestawił. No ale mówię, te 15 zł, które ja płacę, to ja na nic nie mogę wykorzystać. Ale tam nie ma opłaty za stolik, ale to jest restauracja, tam nie ma gier planszowych. Ja mówię o pub-quizie, wiadomo, o co chodzi. Okay. No ale na przykład ty, ale przecież ty prowadzisz w ale planszówkach, to tam też jest opłata, nie?
Jest opłata 5 zł chyba za wzięcie udziału w tym i nikt nie narzeka. Także...
No ale to jest sklep, to też tak ciężko porównać. No ale to jest taki... Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy ten temat.
Dokładnie. Okej. Okay. Nikt się nie spodziewał planszostrefy w Dramkach. Halo.
No nie, ja tam się spodziewałem prędzej czy później, że wystąpią.
pozdrawiamy pana Adama i całą ekipę.
No właśnie, widziałem ostatnio, że w końcu pan Adam postanowił się odwdzięczyć, bo ja już miałem dość promowania tego sklepu, bo to po prostu co drugie słowo moje to planszostrefa. Ale widzę, że w końcu pan Adam przyszedł po rozum do głowy i też zapostował nas, także już miałem usuwać cię, Adam, ze znajomych, także masz szczęście. Ale mamy z tobą Dramkę i ja zacznę to tak, nie wiem kiedy to się zaczęło, że ludzie zamiast załatwiać sprawy między sobą albo oficjalnymi kanałami, to postanawiają to robić na forach, na grupach na różnych grupach, na Facebooku, na Instagramie. Kiedy to się kuźwa wzięło? Ostatnio widziałem post znajomego, który wstawił zdjęcie swoje z koleżanką i tam, kiedy oddasz mi pieniądze, jakiś taki, wiesz. I tutaj mamy podobną sprawę, czyli, że Arnika ma zarzut do planszostrefy, bo nie wysłał mu gry, którą zamówił bardzo dawno temu, za którą nie zapłacił, tylko wziął za pobraniem.
Mhm. Było dwa lata temu zamówił sobie gry i wszystkie praktycznie były na stanie, oprócz jednej, która była w przedsprzedaży. I ta przedsprzedaż się przedłużyła o 2 lata. No i wziął grę gry za pobraniem, bo była taka opcja wtedy jeszcze. Teraz już takiej opcji nie ma, także jakby trochę się zmieniło.
Mów,
dobrze, okej. No to kontynuując. Gry zamówił i czekał. Jakby nie spieszyło mu się, ale zauważył, że ta przedsprzedaż się jakby zakończyła i pojawił się ten towar na stanie sklepu. Więc napisał do planszostrefy, że poproszę o realizację mojego zamówienia, bo gra już jest, a ja czekałem na to 2 lata i teraz poproszę o realizację. Na co pan Adam, z tego co ja się orientuję, odpisał, że no, gier już nie ma. Tak, tych, które były wcześniej, a na pewno nie w takich cenach jest w stanie już ściągnąć. I że musi anulować to zamówienie. No i na tą informację pan Arni odpisał i nie doczekał się przez 1,5 dnia odpowiedzi, a więc postanowił opublikować post na gry planszowe na luzie.
No i właśnie, tutaj 2 lata może spokojnie czekać, ale 1,5 dnia czekania na odpowiedź to już jest dla Arniego za długo. Tutaj proszę następnym razem troszeczkę o cierpliwość. No właśnie, i tutaj ja się zastanawiam, czy w takim przypadku powinien być tworzony specjalny magazyn dla osób, które robiąc zamówienie dołączają sobie różnego rodzaju gry, które będą dostępne dopiero za jakiś czas. Myślę, że to był trochę błąd sklepu, bo nie powinno być sytuacji, w której zamawiasz przez sprzedaż, która będzie dostępna za 2 lata i w tym czasie jeszcze do tego zamówienia sobie coś tam dokoptowujesz i trochę blokujesz ten towar, tak? Bo ktoś musi ci te gry odłożyć teoretycznie, a gdyby zrobiło tak 100, 1000 i więcej ludzi, no to po prostu trzeba by wynająć jakiś kontener na te gry, no bo mi, wiadomo, półki nie są z gumy. Ale widocznie gdzieś tutaj zostało to, myślę, że nie było wcześniej takich sytuacji zwyczajnie, bo ja sam jak zamawiam sobie grę na Ale Planszówkach właśnie za pobranie, bo wiem, że tam to jakaś kampania kickstarterowa, to tam na tym zamówieniu jest tylko i wyłącznie ta gra, no bo wiadomo, no resztę gry chcemy dostać szybciej. Więc może trochę Arni rzeczywiście miał rację, znaczy uważam, że postąpił bezmyślnie, że tak zrobił, ale system mu tego nie zakazywał.
Tak, to znaczy, żeby jakby całą sytuację już tutaj omówić do końca, Arni i planszostrefa dogadali się. Tutaj widzę, że to, co planszostrefa jest w stanie teraz zrealizować, to zostanie zrealizowane po cenach, które było w zamówieniu. A część tego, czego nie ma, ma być też po cenach zamówień, ale no, gdzieś tam w przyszłości, jak się uda to ściągnąć.
Czyli niby wilk syty i owca cała. Myślę, że pan Adam poszedł mu trochę na rękę, bo no, po co ma pieniacza mieć wśród kogoś, prawda?
Znaczy, myślę, że dobre imię sklepu jest więcej warte niż te kilkanaście czy tam kilkadziesiąt złotych, które pan Adam będzie w plecy na tym zamówieniu. A fakt, że już nie ma takiej opcji jak zapłata za pobraniem, no to jakby ktoś chciał z czegoś takiego skorzystać, to już nie skorzysta. Jest to między innymi właśnie wina takich zamówień. Więc myślę, że tutaj sami sobie takie rzeczy też robimy. Bo
ale to chyba nie jest wina Arniego, że to ta
nie,
możliwość.
Nie, są... podejrzewam, nie, 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 że to jest
bo
po prostu...
Bo tu chciałem podziękować Arniemu, ale nie, nie dziękuję ci.
Nie, 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 nie mówię tutaj, bo to już wcześniej tej opcji nie było, zanim Arni wystosował ten post. Natomiast no podejrzewam, że to więcej kłopotu jest z takimi zamówieniami, niż że to ma rzeczywiste jakieś tam dla sklepu korzyści, nie? Więc...
Znaczy, bo myślę, że takie gry zamówione w takiej przedsprzedaży, one i tak zajdą, bo to zazwyczaj są takie kickstarterowe rzeczy są chciane. Ale no wiadomo, ktoś robi taką, ktoś bierze za pobraniem, bo wie, że może się rozmyślić, ale też wymaga to od sklepu dużego zaplecza finansowego, żeby takie zamówienie, bo to ktoś musi, ten Adam musi z własnej kieszeni zapłacić za kogoś i czekać te dwa lata.
Zgadza się,
a wiadomo, gry nie są tanie, więc nie trzeba wiele takich zamówień, żeby to przekroczyło 10, 20, 30 tysięcy, a to jest według mojej oceny dużo.
Tak, okej. Okay. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Pozdrawiam pana Adama.
Arni chyba nas słucha, z tego co wiem, także pozdrawiamy.
Arni, zresztą ja znam Arniego, bo kiedyś robiliśmy wspólne zamówienie na Shadow Planet, on jest zresztą z Trójmiasta. Także i nawet na
mam
naszym...
Mam jakiś wspólny znajomych.
Nawet na naszym wewnętrznym czacie jest gierkowym.
Właśnie tak mi się wydawało.
Tak, tak. Także,
pozdrawiamy. Ale więcej tego nie rób.
Okej. Okay. Dobra, tutaj.
I Adama mi nie wkurzaj.
Tak, pana Adama, od pana Adama to wiesz. Nie rusz. Dobra. Zaku podesłał mi dramkę. Otóż jest sobie, znaczy był sobie, przez chwilę żył. Różne rzeczy na Kickstarterach się pojawiają. Natomiast taki rodzynek to się rzadko kiedy pojawia. Ale może to jest, wiesz, dopiero początek. Otóż, na Kickstarterze pojawił się projekt, nazywa się Fate Legacy. I co to jest? To jest gra planszowa, która została w 100% wygenerowana w jakichś tam Midjourneyach czy innych jakichś sztucznych inteligencjach. Jeśli chodzi o zdjęcia, bo jest kilka zdjęć tej gry, to na każdym zdjęciu ta gra wygląda zupełnie inaczej. No oczywiście ma ten, wiesz, vibe sztucznej inteligencji, czyli te takie obrazki, to od razu widać, że to było robione przez sztuczną inteligencję. I opis jest też, wygląda jakby było zrobione w jakimś tym, no jakiejś sztucznej inteligencji, ale no dobra, to już tam sobie... To już jest kwestia interpretacji. Natomiast no, to jest takie generyczne fantazy, wiesz, tam lochy, smoki, magia i coś tam. No jest filmik, 5-minutowy filmik, który przedstawia grę, w której gra się ani razu nie pojawia. Ale pojawiają się za to przez cały czas, no oczywiście jakiś tam lektor coś tam se gada, że tam rozpocznie swoją podróż, coś tam i w ogóle, nie? A cały czas masz takie stokowe filmiki, tam nie wiem, jakaś kobita nad jeziorem się rozciąga, albo nie wiem, jadą sobie samochody na jakiejś drodze, jakaś tam, nie wiem co tam jeszcze jest, walczą jacyś goście, jakaś baba wróży z kart, nie? No po prostu już masz, jakby ktoś... wpisał, nie wiem, znaczy zmontował 30 różnych filmików z jakichś tam stoków i to wrzucił do na Kickstarter, nie? I to ma reklamować ten projekt, nie? Więc fizycznie ta gra prawdopodobnie w ogóle nie istnieje, no bo żadne zdjęcie nie przedstawia realnego projektu. No i największe zdziwienie jest to, że ta gra udało się zebrać 5200 zł. Zanim została zawieszona. Więc ja jestem po prostu w szoku, że ktoś jednak chciał wydać pieniądze na to. No i nie rozumiem ludzi. Znaczy rozumiem, że ktoś taki, powiedzmy, że skam chciał sobie wyprodukować, no bo nie wiem, czy ta gra by powstała, a jeżeli by powstała, to w ogóle czy byłaby grywalna. No ale no, rozumiem, że tam ktoś próbuje sobie w ten sposób zarobić pieniądze, ale że ktoś chce wydać na coś takiego pieniądze, to ja się nie dziwię, że takie rzeczy jak Amber Gold, czy tam nie wiem, inne jakieś piramidy finansowe dochodzą do skutku, bo nie wiem, chyba tracę wiarę w ludzkość. 5000 złotych.
Ja tutaj czytam o twórcy tego Kickstartera. Tu jest imię i nazwisko, tu jest strona internetowa, tu jest nazwisko designera, a więc nazwisko designera Abbey McNally. Nie ma kogoś takiego na BGG. Ten człowiek, Terry Roston, istnieje. I wszedłem sobie na jego LinkedIna i zastanawiam się, czy on wie o tym, że jego wizerunek został wykorzystany do takich celów. Dodatkowo ta strona w ogóle mi się nie otwiera, w której on niby... A nie, otwieram się. Jakieś NFT Skyway. Nie wiem do końca, czy to ten ktoś
pracuje czyli mamy tam jeszcze, nawet. Czyli mamy jeszcze wątek NFT, pięknie.
Tak, no to znaczy ta strona, nie wiem, czy ona jest legitna, bo ona wygląda dziwnie. Ale jestem ciekawy, czy ten człowiek wie o tym, jak zostały wykorzystane jego dane. Ale wydaje mi się, że nie. I rzeczywiście tu nie ma słowa o mechanikach. Jest tylko, ale jest napisane, że tam AI i te sprawy. Nie ma nic o mechanikach, no, ale widać komponenty. No, wygląda to obiecująco.
Widać komponenty. Ale jesteś w stanie w ogóle rozpoznać coś w tych komponentach? Czy po prostu jak przybliżysz to...
Kości są.
No, ale czy te kości w ogóle, co są kości? Bo wiesz, to zrobiło AI, nie? To tam może być po prostu taka plamka, która ci się wydaje, że to jest kość. A tak naprawdę
oj,
to jest...
Trafisz. Ale zastanawiam się, kto to kupił, bo aha, bo to są jacyś bakerzy i właśnie to jest dla mnie ciekawe, że i ktoś nawet tam dał dużą kwotę, no nie wiem na ile to były jakieś tam sztuczne osoby, które ten gość sobie tam
no wiadomo,
zwerbował, a na ile ktoś po prostu no nie ma mózgu, no bo ja nie, inaczej tego ma nazwać nie można.
Dobra, myślę, że tyle. Okej, to jest dramka też ze sztuczną inteligencją, ale tutaj jest trochę taka odwrotna dramka, ponieważ Wizard of the Coast szczyci się tym, że nie korzystają ze sztucznej inteligencji. Tam czasami mieli jakąś wpadkę, ale raczej nie korzystają. Jeden z takich znanych jakichś tam, powiedzmy, twórców internetowych, związanych tam z fantasy, z Magiciem i czymś innym, czy tam z Dungeons and Dragons, poddał wątpliwość jakąś grafikę, że ona została na pewno zrobiona przez sztuczną inteligencję. To był taki biegnący krasnolud i w ogóle ona była bardzo ładnie zrobiona. No i się rozpętała afera i Wizard of the Coast został oskarżony i tam, wiecie, bardzo dużo pomysłów na tą firmę wylało. Po czym się okazało, że twórca tej grafiki udowodnił, że on to zrobił. Że jest po prostu jest artystą i on to narysował i wszystko jest legitnie i ten. I w tym momencie pan Taron Pounce no musiał nagrać przeprosiny, które zacytował: I screwed up. Czyli dałem ciała. Tak ładnie byśmy to przetłumaczyli na polski. I albo dałem dupy. No więc...
Prędzej.
Więc tak, to, że firmy korzystają ze sztucznej inteligencji, no to jest jedna strona medalu, ale no właśnie, że to też jest... Właśnie ostatnio czytałem, że stajemy się bardzo przeczuleni na punkcie sztucznej inteligencji i widzimy ją nawet w takich miejscach, w których jej zupełnie nie ma. I właśnie koleś opisywał, że on jest marketingowcem i tam no, robi jakieś tam te wpisy, jakieś tam materiały takie marketingowe. I cały czas jest oskarżany o to, że korzysta z ChatGPT czy z czegoś tam innego, gdzie gość, kurde, siedzi po kilka godzin dziennie, żeby tworzyć te materiały, i jest po prostu wkurzony, że za każdym razem musi się tłumaczyć, że to on sam to zrobił, nie? Więc działa to w dwie strony, nie?
No tak.
Ta cała sytuacja. No trochę śmiesznie, nie? No trochę śmiesznie, trochę smutno, można tak powiedzieć. No i tyle, no ale Wizardzi jakby tutaj z całym moją niechęcią do tej firmy i tym, jakie wartości oni mają, no to tutaj trzeba przyznać, że byli ofiarą, a nie tym, tą drugą stroną. Okej.
No tak trochę przykre być oskarżonym o używanie czegoś, co no raczej pokazuje brak kreatywności, albo taki, no bo to taki schemat widać, jak ktoś używa,
Tak.
znaczy to tak widać, po prostu taki, że ktoś tak myśli w tym szablonie i to nie jest miłe porównanie, no ale
No, ale była też
może
inna
powinien się zastanowić
bramka,
nad
jak
swoją twórczością.
była też inna bramka, i tutaj nie mam w tym odcinku, ale była bramka, że w jakiejś karcie od Magica, czy w jakiejś grafice promującej Magica się pojawiła pojawiły się jakieś dziwne urządzenia w tle, które wyglądały, jakby były robione serio przez ChatGPT, bo tam na przykład się liczba rurek nie zgadzała, czy coś takiego, nie? W tych urządzeniach. I Wizardzi właśnie zostali oskarżeni o to. Wizardzi mówili, że no, oni tam nie używają sztucznej inteligencji. Po czym się okazało, że artysta, który robił tą grafikę, korzystał ze sztucznej inteligencji, która jest wgrana w Photoshopa. Rozumiesz, wiesz, tworzył grafikę i przy okazji Photoshop mu tam ją podrasowywał w jakiś tam sposób. I to jakby zostało udowodnione, no ale na zasadzie takiej, że po prostu tam freelancer, z którego usług korzystali, tam sobie podrasowywał te grafiki, nie? A nie, że oni jakby z premedytacją korzystają tam z jakichś generatorów grafik, nie? No.
No tak, no bo ja też mam w telefonie teraz sztuczną inteligencję, no i no nie powiedziałbym, że korzystam z czyichś prac, po prostu ona tam jakoś sobie kolory poprawia. Nie wiem,
Na
jak to
przykład.
robi, ale.
Okej. No to lecimy dalej.
Dobrze czytam, bo to jest grube. Portal Games i komentarz. Domyślam się, że to jest pod kampanią Robinsona Crusoe. I tutaj ktoś o niku Portal Game Sugs, który ma taką. Emblemat mistrz przysięgi poprzedni wspierający, także to już jest ktoś. Czytam komentarz. Naprawdę powiedział głupi chiński celnik o 3.43 w link. Poważnie? Ty rasistowski ślimaku. Idź do biblioteki i przeczytaj w książce historycznej o tym, co rasizm zrobił z twoim krajem podczas II wojny światowej. Nie jesteś lepszy od innych ludzi. Jesteś tylko wydawcą gier, nic więcej. Nie ma potrzeby patrzeć z góry na chińskiego celnika. BTW, dwukropek. To był wyłącznie twój wybór, przecinek, aby produkować w Chinach, prawda? Znak zapytania. Przestań używać rasistowskich wymówek dla swoich ciętych, ciągłych błędów, przecinek, które opóźniały grę o lata. Kolejna linijka. To nie jest wina celnika, to jest twoje. No, nie wiem, co to. Nie potrafię
No
wyrazić, jak bardzo to było gardzę. Edycja literówki. Ja stanę trochę w obronie, no i też domyślam się, że to chodzi o to, że Ignacy tłumaczył się z opóźnień
może
Robinsona
nie
Crusoe.
tak, że nie przepchnęli im tam jakiegoś kontenera,
Tak.
bo ten celnik zatrzymał na tym, nie? No.
Myślę, że pojęcie chiński celnik jest to stwierdzenie faktu,
Tak.
bo to był celnik chiński.
No tak.
A że był ten celnik głupi, myślę, że tak samo głupi byłby celnik z Polski, gdyby przytrzymał im te paczki i też by spowodował opóźnienie. Więc myślę, że doszukiwanie się rasizmu, czy tam ksenofobii w takim typu sformułowaniu, no myślę, że jest takie krzywdzące. Myślę, że jakby powiedział głupi zjadacz ryżu, który jest celnikiem, no to byłoby to mocno rasistowskie i myślę, że
Tak.
można by było skazać na ostracyzm, ale no wybaczcie, głupi. No i że co, że zestawiony z chiński, no to jest stwierdzenie faktu, no jest on z Chin. Więc tutaj, no mimo tego, że uważam, że jego filmy, to nie był live, tak? Domyślam się, że to nie był live.
Nie. Nie, chyba,
jeżeli
nie
to
wiem.
nie był live, no to wiesz, takie coś zawsze można sobie wyciąć. No, to jest firma i powinna trochę uważać, co się mówi. Ale jak był to live, no to...
Wiesz co?
Ludzie, no ile raz...
Szczerze, nawet jakby był to materiał zupełnie... Znaczy... nie mam... Nie widzę tutaj w ogóle czegoś, co by mogło być... Nie wiem, nawet przyklejone, chociaż trochę, że Ignacy się źle zachował. To po prostu powiedział głupi chiński celik. No, nie róbmy, wiesz, tutaj afery z czegoś, co... No ale no, ktoś musiał się zesrać i napisać, nie?
No tak jak mówimy, nie wiem, głupi urzędnik, przez którego tam, nie wiem, musimy zapłacić dopłatę, mamy tu pitu. Co ciekawe, to chyba 93% ludzi uważa się za lepszych od drugiego człowieka, bardziej inteligentnego. Więc doszukiwanie się, znaczy każdy w sobie jest może nie rasistą, tylko uważa się za lepszego, a to jakby to idzie potem dalej, nie, że mówimy ten głupi celnik. Ale tutaj Ignacy, rozgrzeszam go osobiście.
Tak.
okay. Kolejny tak. Temat. Czy masz coś do dodania na temat chińskiego głupiego celnika?
Nie, nie, ja się zgadzam w 100% z tym, co powiedziałeś, także no, byłem na tym Drzwikonie i jakby nie mogę się teraz już wypowiadać źle o Ignacym. Nie, no żartuję oczywiście. No, to jakby, ale tutaj, no, tutaj Ignacy, nie wiem, jak czasami potrafi coś odpierdzielić, co tutaj nie. Tu było wszystko okej. Okay. Dobra, Kamil M., nasz ulubiony administrator gry planszowe na luzie.
Tak, i mamy tutaj podejrzenie skamu. Skam dotyczy tego, że na Facebooku reklamował się taki, mi osobiście też, kurs projektowania gier planszowych. Ja nie byłem na tyle... Nie byłem targetem, bo ja nawet nie kliknąłem w ten link, bo ja nie robię kursów na projektowanie gier planszowych. Jakbym chciał zaprojektować gier planszowy, to po prostu bym do tego usiadł i im to zrobił. Ale albo kupił książkę. Ale rozumiem, że niektórzy lubią robić kursy. U nas w pracy to są szkolenia, kursy, wiadomo jak to wygląda. I dlaczego skamowy? Dlaczego jest takie podejrzenie? Pierwsze z nich jest dlatego, że nie do końca oni są transparentni, jeżeli chodzi o ten kurs, o informacje o tym kursie. Pojawia się tam nazwisko osoby, która będzie to prowadzić, nazywa sam siebie projektantem gier planszowych, ale oczywiście nim nie jest, bo sprawdziłem sobie jego...
dorobek.
Wiecie, Doda też napisała książkę, to nie znaczy, że jest pisarką. Sprawdziłem sobie jego dorobek, no i jest po prostu zerowy, marny. Mamy tam, to się tak reklamuje takim dużym zdjęciem pudełka Destinies. No słuchajcie, zaprojektowanie scenariusza do Destinies nie czyni was twórcą gier planszowych. Tak samo jak pobyt tygodniowy pobyt we Włoszech nie czyni was mieszkańcem tego regionu, tego kraju. No ale może niektórzy myślą inaczej. I też drugi taki zarzut, że zmieniająca się cena w zależności od klienta, bo tam jest, wiecie jak to jest, tam cena na PRIF, wszystko na PRIF, jak cokolwiek jakieś pytanie pada, to na PRIF, no to już wzbudza podejrzenia, no bo jeżeli ktoś coś ukrywa, jakąś informację, no to raczej powinniśmy się spodziewać, że nie będzie z nami uczciwy. Ja do kursów i do takich szkoleń ogólnie mam bardzo złe zdanie, bo uważam, że one służą tylko i wyłącznie zarabianiu kasy, a nie... czy jeżeli chodzi o firmę, no to po prostu są środki na szkolenia i trzeba udowodnić, że ludzie się kształcą, szkolą, a to, że z tego nic nie wynoszą, to jest drugie, bo ja, jakiekolwiek nie jest szkolenie u mnie w pracy, czy tej, czy obecnej, to po prostu mam wrażenie, że ja nie wiem, co ja tam robię w tym szkoleniu, bo ja się na pewno niczego nie dowiaduję i myślę, że to jest tak podobnie na każdym kursie, że to jest jakieś takie, znaczy ja tak wychodzę z takiego zdania, że to jest uśpienie tego naszego, mam jakąś potrzebę, że musimy coś ze sobą zrobić, idziemy na taki kurs i jesteśmy rozgrzeszeni, ale już byłem na tym kursie, wiecie, nie? Mam nowe postanowienie noworoczne, zapisanie się na kurs, zrobiłem kurs, mam dyplom, mam certyfikat, fajnie, do CV, do widzenia. A to, że nic się z tego nie dowiadujemy, to jest drugie. No pan, który to prowadzi, no ewidentnie nie wie nic na temat gier planszowych, no bo on się zajmuje grami komputerowymi i sferą fabularną. No to w jaki sposób miałby mi pomóc projektowaniu gier, a raczej jakiś tam mechanik tych gier? No byłoby to, myślę, raczej niemożliwe. Nie wiem, czy mam Przemka na wizji, bo Przemek jakoś się...
Jestem. Patrzę sobie na pana Rafała i jego portfolio. No, wygląda, sam kurs wygląda bardzo profesjonalnie, tylko no właśnie, bo już z Markiem sobie rozmawiałem na OFF-ie o tym i mam takie przeświadczenie, że te kursy to są to tyle pomocne, tak jak te kursy programowania, te bootcampy, po których wiesz, 2 tygodnie się uczysz programowania, na kursie ci obiecują, że po tym kursie to będziesz zarabiać tam 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie. A się okazuje potem, że żadna firma cię nie chce zatrudnić, bo no, nie zatrudniają ludzi po bootcampie. No, jak chcesz się nauczyć programować, to po prostu się tego uczysz. Masz całą wiedzę w internecie i to jest też jakby podstawa chyba nauki programowania i w ogóle rozwijania się, jeśli chodzi o programowanie, że całą wiedzę, że cały czas się rozwijasz, nie? A takie bootcampowanie, no, to jest... No, nie wiem, no, może liźniesz trochę do tego programowania, ale no, ale z taką realną wiedzą, jak to wszystko wygląda, to raczej nie ma zbyt dużo wspólnego. No ale no, można w ten sposób coś tam sobie dowiedzieć się może, jak te planszówki się robi na takim kursie, ale może tylko trochę, nie? Jak ja bym... mój kumpel jest, coś tam sobie tworzy i może kiedyś wyda grę, no to jak on do tego podchodzi, no to przede wszystkim jeździ na te takie spotkania twórców gier planszowych. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa.
Laboratorium?
O, coś takiego. No. I tam kilka gier już powstało dzięki tej inicjatywie i oni wszyscy się tam jakoś wspólnie rozwijają. Oczywiście już tworzysz grę, potem ją testujesz, cały czas ją ulepszasz. Czasami, żeby wydać pierwszą swoją grę, no to trzeba lat, nie? A nie kurczę, zrobienie kursu. No.
Znaczy, no bo tutaj jest też przedstawienie postaci tego Rafała Sadowskiego, no i tutaj nie ma, znaczy no jest słowo, tylko zaczynał jako twórca planszówek, obecnie tworzy fabuły do rozgrywek komputerowych, a od 14 lat zajmuje się projektowaniem gier, no ale projektowaniem gier komputerowych. I ja myślę, że jak ktoś zrobił jakiś taki podstawowy research, zanim zapłacił 5000 zł za kurs, no to się dowiedział, że ten pan nie ma nic wspólnego z grami planszowymi, no ale pieniądze nie śmierdzą, tak? I... Znaczy scam w tym momencie jest polega na tym, że ta osoba, no nie wiem, czy bym chciał, żeby taka osoba mówiła mi, jak się tworzy gry planszowe, o tak, ale nie, że ten kurs się nie odbył, tak żeby była jasność, bo tak scam to brzmi, że ktoś
nie,
cię tam...
Nie, po prostu dużo pieniędzy trzeba za to zapłacić, a raczej ten kurs... jakiś super wiedzy ci nie przekażę. Okej, okay, dobra.
Ja tu jeszcze mam taką krótką zmiankę, no bo tutaj jest rozkład tego kursu. No i trzeciego dnia macie mechanikę. W 1,5 godziny dowiecie się o mechanikach gry, rozgrywce solo, motywacji graczy, jak ją powstrzymać i Q&A. Jeżeli przez 1,5 godziny dowiemy się o mechanikach gier planszowej, to no ja z takiego kursu spieprzam.
Tak. Okej. Okay. Zwolnienia. Co mamy? W sumie, znaczy tak, źle się dzieje w branży, szczególnie w tej związanej z grami komputerowymi, bo tutaj to zwolnienia to jest jakaś masakra. W ciągu pierwszego miesiąca, stycznia, zwolniono 60% osób. W sensie taką liczbę osób, która była 60% tej liczby, którą zwolniono w zeszłym roku. Nie wiem, czy dążysz. W jeden miesiąc po prostu zwolniono tyle osób, ile wiesz. Przez cały rok minus 40%. Nie? Więc tam się dzieje dosyć grubo, jeśli chodzi o komputery, no ale tutaj w naszym planszówkowym świadku też nie jest jakoś wesoło, no bo co, 900 osób w Embracer Group, czyli dosyć sporo. No wiadomo, to też są jakby osoby związane z Asmodee, więc tutaj też boli. Co jeszcze? Hasbro. Hasbro okroiło kadry o 20%. I to nie tylko ten dział zabawkowy, ale też dział planszowy. Więc no i tam Wizards of the Coast, nie? To jakby to się do Hasbro dorzuca, nie? Że też tutaj zostali zwolnieni. Więc całkiem sporo osób poleciało i jest. No i myślę, że zwolnienia nigdy nie są jakąś przyjemną sprawą, także współczujemy tym osobom, które zostały zwolnione. I mamy nadzieję, że się odnajdą na rynku pracy w jakimś fajnym miejscu. Tak. Amen.
Dobrze.
Dobrze.
Ja nie mam nic do powiedzenia na temat zwolnień, bo no co, to tak jak umieranie, no. To jest taka kolej rzeczy. Taki jest cykl życia. Trzeba. Ale to jest, ja uważam, że to jest dobry moment, bo żeby zarabiać więcej, to trzeba zmienić pracę. I to nawet pracodawca ci mówi, chcę, żebyś zarabiał więcej, zwalniam cię. Ja do tego tak podchodzę.
A może nie, ale znaczy. Na pewno. Znaczy, na pewno. Okej, okay, może nie na pewno, ale tak przeczuwam, że trochę jednak spowalnia to nasze. Ten nasz planszówkowy rynek. No, oczywiście się całkiem sporo tych gier sprzedaje, ale wydaje mi się, że nie tyle ile w COVID-zie, że trochę to spadło. I że może to się też wiązać z jakimiś zmianami w naszej branżuni. W Polsce na razie tego za bardzo jakoś nie odczuliśmy. Tam co, no, Lacerta się zwinęła, nie? Chociaż. Oni mówili, że to nie jest tak, że oni przestają istnieć, tylko że jakby zawieszają działalność, więc no ale tak zawiesili działalność, że jest cicho o nich.
No na tym polega zawieszenie działalności, żeby ją odwiesić. Jak zawieszam kartę, to z niej nie korzystam.
No tak, ale to jest, wiesz, takie zawieszenie, że ja tam już tak. Raczej jest tak smutnie jak na jakiejś stypie, nie? Niż ten. Niż jakoś tak, że jeszcze tam światełko w tunelu. No ale dobra, niech będzie, że sobie kiedyś tam jeszcze odwieszą. Mam nadzieję oczywiście, nie? Że tak będzie. No ale na razie póki co to na nasz. Nie słychać jakichś tam spektakularnych zwolnieniach. Raczej cały czas jednak firmy albo dotrudniają, albo trzymają ten cały zespół. Gier, jak się wydawało, dużo tak się wydaje nadal. Tam portal w tym roku trochę mniej wyda, ale to jest ich jakby decyzja, żeby lepiej jakby w marketing pójść. Więc na ten moment no nie widzę jakichś tam kryzysowych sygnałów takich mocno, no ale zobaczymy, nie? To też będzie taki rok pewnie. Nie wiem, gdzie się okaże, w jakiej kondycji jest nasz planszówkowy rynek. No. Tyle. Amen już był powiedziane, ale powiem jeszcze raz. Lecimy dalej. Kule.
O kurczę, już są magiczne kule. No właśnie, mamy takie wydawnictwo, się nazywa Blaster Light. I ja o tym wydawnictwie usłyszałem przy okazji gry Prism, czyli Pryzmat. I ta gra polegała na operowaniu światłem. Znaczy tam żadnego światła chyba nie było, ale chodziło no z założenia tak jak światło działa. Ja byłem bardzo mocno tą grą zainteresowany, ale ona jest tam w jakiejś tam fazie developmentu. Bo sam koncept wydawał się ciekawy, no ale oni niepostrzeżenie. To znaczy ja widziałem tę kampanię, że ona się tam gdzieś mi przemknęła przez. No, przymknęła mi, ale ja nigdy nie jestem, znaczy ja raczej nie jestem zainteresowany kośmi, więc myślę, że po prostu to olałem. I jest, była taka kampania Orbidice. To są takie kości, które w środku mają jakąś taką kulkę metalową i tam jakąś tam przestrzeń i zadanie jest ich takie, że nie trzeba ich mocno rzucać, czyli nie muszą się długo toczyć, żeby za każdym razem wypadał inny numer. Mhm. Ja widziałem...
No i są okrągłe kości. To jest, wiesz, game changer. Możesz sobie potoczyć taką kulkę.
No właśnie i tak i nie, bo ja widziałem jak to działa, bo tam jest filmik jak to działa. I to toczenie jest bardzo takie, no takie szczątkowe.
No tak się chwilę potoczy i się zatrzymuje. No.
No tak, no bo czy ale to tam, też jest tak...
Ale tam jest taka rynienka, nie? Że tam wiesz, wkładasz tą kulę do takiej rynienki, ona sobie robi takie zium, nie? Wylatuje z tej rynienki i wtedy się zatrzymuje i jest już... masz ten wynik
kuli. Ja nie widziałem tej rynienki, ja widziałem, że ktoś rzucał nią tak normalnie.
A widzisz, no to jest jeszcze taka wersja z rynienką, że sobie stawiasz taką rynienkę i on z tej rynienki ona tak wylatuje, jak takie lotto tam, wiesz, kule.
Nie, no to w ogóle jest absurdalne dla mnie, no bo najprzyjemniejszą częścią grania w RPG, uwaga, nigdy nie grałem w RPG-a, jest właśnie to, że tą, że jak robisz ten rzut, znaczy ja myślę, że tak by było, że jakby był ten rzut, że ja robię tam, mm-hmm. czy kogoś zabiję, czy nie zabiję, czy się obronię, czy się nie obronię, to że to ode mnie zależy, tak, no bo to ja to rzucam. A nie jakaś rynienka, no kurczę, to już w ogóle odbiera mi fan
z czegokolwiek. Dobra, idź dalej, bo...
No właśnie nie mogę iść dalej, no bo tutaj to się tak lekko toczy i to jest niby plus, no bo wiadomo, ona nie spadnie ze stołu i te sprawy. No w środku okrągłej kulki ma to duże znaczenie, no bo wiesz, ona by się toczyła. Aczkolwiek ja lubię, jak się tak długo toczy, no ale. I ona zabrała ogromny pieniądz, bo tam jest 800, ponad 800 tysięcy dolarów, tak, dolarów.
Euro.
No i niestety tutaj wychodzi na to, tutaj korespondent Kamil nam tutaj doniósł, że mimo takich ogromnego powodzenia tej kampanii, mają problem z płynnością finansową i chcą swój projekt tych kulek reperować inną ich kampanią, która się nazywa
Pola
Magnetic Game System. Już zupełnie jest dla mnie jakiś absurd i co to jest za gra, bo to niby jest, wiecie, to jest tak jak, to jest ta gra, że kupisz jedną, masz 100 gier, bo tam sobie możesz wymyślać różne zasady. Ja tam nie wiem, ja się nie lubię takie rzeczy bawić, no ale rozumiem, że są wszyscy, no, że wszyscy są inni.
No to jest taka gra logiczna, że sobie tam ustawiasz te wszystkie jakieś te magnetyczne, tam są jakieś kulki, jakieś patyczki, to wszystko tam ustawiasz, nie? Ale wracając do tego, co ty powiedziałeś, bo trochę, bo to jest coś, jakby wszedłem w to trochę głębiej, nie? Tam jest tak, że oni w pewnym momencie wystosowali takiego maila do wszystkich wspierających te magiczne, magnetyczne kule, że tutaj mają ten nowy projekt i żeby oni wsparli też ten nowy projekt, bo potrzebują pieniędzy do takiej działalności operacyjnej tej firmy. I się wszyscy przestraszyli, że oni nie mają pieniędzy i że oni muszą teraz jakby finansować poprzedni projekt następnym projektem. I się zrobiła ogromna afera na tym Kickstarterze, że firma jest w złej kondycji finansowej i że nie dostarczą tych kul i w ogóle. No i tam ten cały właściciel wyjaśnia, nie, że no, że to tak nie do końca jest, że no faktycznie tam te 800 tysięcy euro, no to się już tak dosyć sporo rozpłynęło, no bo to jednak tam dużo wydali na jakichś tam inżynierów, że tam fabryka też sporo pochłonęła, że mieli jakieś wpadki, że to nie, pierwsze projekty nie były dobre, więc musieli jakoś tam poprawiać, coś tam, nie, że jednak te 800 tysięcy trochę im ten, ale że oni na pewno dowiozą. Natomiast te pieniądze to oni zbierają na ten drugi projekt, który też jest fajny i oni chcieliby, żeby on się ufundował, a przy okazji on też pomaga jakby w działalności firmy, bo jakby mają też koszty stałe, coś tam, bla, 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 nie? Więc czy prawdą jest, że tu się robi taka piramida finansowa, czy nie? No nie wiem, nie? Oni tam jest potwierdzone, że już zaczęły docierać pierwsze kule do wspierających. Więc tam patrzyłem sobie na najnowszy update i tam też jest, że jakiś tam shipment się dzieje i że to tam powoli dociera. No wiadomo, jest obsuwa dosyć spora i tam ludzie są oczywiście zdenerwowani. Natomiast no jakoś tam to idzie w mękach, bo w mękach, ale idzie i możliwe, że dotrze. I na ile to jest finansowane tym nowym projektem, na ile ten nowy projekt dotrze do tych wspierających, no to nie wiadomo nigdy, nie? Bo to wiesz, no to se można mówić, że pieniądze zostały przeznaczone na stary projekt, są wykorzystywane na stary projekt, ale to nigdy tak nie jest, no bo to, kurde, masz wspólną kasę zawsze, nie? W firmie i no, nie da się tego tak oddzielić, nie? Kulminior, no to też jak zbiera kasę, no to pewnie część tej kasy, którą zebrali nam, nie wiem, na Zombicide'a, to wydają też na zrobienie Ankha i odwrotnie, nie? No to jakby to, no, nie masz budżetów podzielonych na konkretne gry i jakby to tak nie działa, nie? No ale jakby jeszcze jest kontynuacja, która jest po prostu przepiękna, bo tam już tam myślę, że bardziej komunikacja zawiodła, a nie jakiś tam, że tutaj jest afera. Natomiast kurde, słuchajcie, bo jest też ten Blaster Light wystosował takiego maila do znanych albo mniej znanych influencerów i albo też jakiejś redakcji i innych tych. Po pierwsze, napisali maila.
Po pierwsze, to jak się wysyła maila zbiorowego, to się ukrywa, dokładnie, do kogo zostało to wysłane.
Dokładnie, od tego chcę zacząć. Mamy listę w mailu, mamy listę wszystkich kontaktów, do których, wszystkich maili, do których wysłali, bo nie było, jakby nie użyli UDW, tylko po prostu wrzucili wszystkie maile do jednej stopki na tam i wysłali do wszystkich. Więc widzimy tutaj, że było to wysłane do Argo, było wysłane do Angry Birdsów, nawet do Pandy nawet wysłali tego maila. I
a co
jest
do Pandy?
No w sensie, że no do Pandy też, nie? Mimo że Panda nie jest influencerem, no. Także no, tak, nie, że tutaj coś zarzucam mu. No i słuchaj, co się dzieje, nie? W mailu jest no opis, że mamy tę grę, że jak będzie tam 30 tysięcy euro zbierze, nie, że jak zbierze 50 tysięcy euro, to dostaniesz jedną wersję gry, a tylko to, co musisz zrobić, to zamieścić post na Facebooku czy tam gdzieś o tej grze. I żebyście nie mieli z tym dużo pracy, podsyłam gotowe teksty i grafiki. I masz po prostu tekst, masz najpierw jest nawias, twoja ulubiona fraza na przywitanie i potem tekst marketingowy, który tam trzeba umyślić, trzeba umieścić i tam link do tego, do strony, nie? I to jest tak po prostu żenujący marketing.
To przede wszystkim uwłacza twórcom, bo twórcy są odpowiedzialni za treści, które wstawiają i niekoniecznie chcą wstawiać jakieś szablony, które ten sam szablon może się pojawić u kilku innych influencerów.
Zgadza się,
przecież
dokładnie.
To by był skandal na całego.
No. Ja nie wiem, czy ktoś...
Co oni mają w głowie?
Ja nie sprawdzałem, czy ktoś w to poszedł, bo już mi się po prostu nie chciało.
Ja sprawdzałem, nikt to nie poszedł.
Nikt nie poszedł w to?
Znaczy, jak ja tak sobie swój krótki research, to nikt.
No to chwała im za to, bo to już bym naprawdę stracił wiarę w ludzkość. Ale kurde, no to jest tak... Tak pachnie takim po prostu słabym marketingiem, wiesz, jak masz te jakieś dziwne produkty na Instagramie, które tam Instagramerki, tam jakieś rajstopy, które są dobre, tam ciepłe w zimę, czy coś takiego i potem ci przychodzą jakieś rajstopy z Chin, czy coś, nie? I influencerki dostają za to ileś tam tysięcy złotych, nie? No to, to takim właśnie czymś mi to pachnie, nie? No ale spoko, no. Można robić taki marketing, tylko początku, no potem jakby nie, nikt cię nie traktuje poważnie, no, takie firmy.
Nie, no niestety tak jest.
Smutne
jest to
trochę.
Totalnie słabe to co wysłali. Już nie mówiąc o czasie, który im zafundowali. Ja też bym się niekoniecznie dobrze poczuł, że ktoś chce ratować swoją kampanię moim kanałem, a nie pomyślał, że mógłby zrobić, jakby nie wiedząc, jaki będzie wynik, wtedy prosi o pomoc, a nie, że już mu się gacie palą, to wtedy jak bieda, to do Marka. Akurat do mnie nie wysłali, także to jeszcze bardziej mnie boli.
No, nie, dobra. No i te szablony, to jest tak sztuczne, nie, tam, nie wiem, pobawmy się w myślenie. Trwa właśnie kampania zupełnie nowego systemu magnetycznych gier logicznych i zostało już niewiele czasu na ufundowanie projektu. Macie w nim dosłownie wszystko, gry solo dla dwóch graczy i czterech graczy. A jak chcesz zostać projektantem, to jest wersja dla designerów. Wyobraź sobie, że ja coś takiego wstawiam na kości pionej bastiony, gdzie ja to, wiesz... Gdzie są memy i heheszki i nagle taki post, nie? Albo że panda coś takiego wstawia u siebie, nie? Przecież to wy, ludzie, wiesz, no, panda, który, wiesz, słynie z naturalności i z tego, że no, ma wszystkie swoje posty takie, no, że po prostu biją jego osobą, nie? I nagle wstawia coś takiego. No to przecież nikt poważnie go nie weźmie.
No, planszowe newsy nie pogardziły wspomnieniem o tej kampanii, ale no, no jakby to tak normalne, że wspomnieli o tej kampanii, ale nie użyli tego super szablonu.
Okej. Okay. Dobra.
Ale warto wspomnieć, że to jest polska firma.
Tak. Okej. Okay. Co mamy? Mamy jeszcze dramkę z tym, że założyciel Cool Stuff rezygnuje z dostarczania, czy tam ze sprzedaży gier planszowych. Będzie się teraz skupiać już tylko w tych wszystkich Magicach, Pokemonach i innych Lorkanach. Cool Stuff to jest jeden z takich większych sklepów planszówkowych w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z większych sklepów planszówkowych, ale sobie od tego już odchodzi. A jaka jest przyczyna? No przyczyną jest Amazon, który wycina konkurencję jak lasy w Amazonii, ponieważ...
A, dobre, no.
Tak. Ponieważ no, jest ciężko konkurować z Amazonem. Niekoniecznie ceną gry, bo cena gry jest... mniej więcej podobna na Amazonie jak w sklepach planszówkowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast problemem jest dostarczanie tych gier, ponieważ cena dostarczania gry, ponieważ Amazon ma bardzo niskie ceny albo wręcz darmowe dostarczanie gry czy tam produktów bez względu na to, ile wydamy. Natomiast na przykład Cool Stuff miało limit $100 na darmową wysyłkę i to mocno w nich uderzało. W sensie bardzo duża sprzedaż w Stanach Zjednoczonych gier planszowych przeniosła się właśnie na Amazona, więc po prostu no, nie są w stanie konkurować z nimi. Amazon też został jakby postawiono im zarzuty. Nie mówię tutaj akurat o tym biznesie planszówkowym, ale ogólnie, nie? Takiej nielegalnej konkurencji i właśnie działań monopolistycznych, więc będą musieli to troszeczkę zmienić, ten swój model biznesowy. Ale nadal jakby to nie zmienia faktu, że no sklepy planszówkowe, internetowe sklepy planszówkowe mają w Stanach no tak dosyć średnio. To jest też ciekawe, bo na przykład w Polsce Amazon się tak mocno nie przebija póki co. Tam wiadomo, się korzysta z niego, ale nie jakoś tam zatrważająco często. Mimo wszystko Allegro jest nadal... większym graczem w takim detalicznej sprzedaży, a jeśli chodzi o planszówki, to mimo wszystko sklepy planszówkowe są bardzo silne w Polsce.
No tak, no bo właśnie chciałem tutaj przyrównać sytuację Allegro, bo tutaj też mamy darmową wysyłkę od 40 zł przy okazji tego Smarta, już chyba nie wiem, jak nie mamy Smarta sami, to nie wiem, chłopak, dziewczyna, mama.
Ktoś w rodzinie, no.
Ktoś w rodzinie ma na pewno. Przy czym te ceny są troszeczkę wyższe niż w sklepach planszówkowych. Jak tak porównam ceny, właśnie dzisiaj patrzyłem Ruta, to był 137, no ale w planszówkach 130 minus kod rabatowy, więc tam dyszka tani. Nawet samo to, że no, na Allegro same sklepy mogą się przecież wystawiać, no bo znaczy jest tak. Allegro sklep jako tako, no ale Allegro to jest taki eBay, a nie Amazon. Choć Amazon chyba też tam...
Amazon też... znaczy tak, te w ogóle Allegro czy Amazon, oni powoli się robią w takim... Znaczy tak, są agregatem sklepów, tak, to jest jedna sprawa, nie? Że tam sklepy sobie tworzą swoje jakby portfolio i korzystają po prostu z bazy Amazona, na przykład z magazynów czy z transportu, który Amazon oferuje, ale część produktów, które są dobrze rotują i ten, są w pewnym momencie przejmowane przez właśnie Amazona, nie wiem jak jest Allegro, i sami jakby zaczynają to sprzedawać po jakiejś lepszej cenie, co powoduje, że sklepy dosyć mocno tracą. To jest w ogóle taka dziwna sytuacja, że Amazon potrafi kanibalizować sklepy, które korzystają z jego infrastruktury, żeby oczywiście lepiej na tym zarobić. Więc no to jest takie trochę... No, wiadomo, to silny może więcej, ale no, na pewno tym sklepom jest trochę smutno, że takie rzeczy się dzieją. I faktycznie Amazon potrafi mocno uprzykrzyć, ale też jeżeli ktoś dobrze z niego potrafi korzystać, to też potrafi ładne zyski generować dla sklepu. Tak, ale tak jak mówisz, to jedna sprawa jest taka, że to dostarczanie, znaczy te ceny w sklepach planszówkowych w Polsce są lepsze niż na przykład na Allegro, albo na przykład na Amazonie, bo też sobie porównywałem ceny na Amazonie i te ceny też są trochę wyższe. A druga sprawa jest taka, że jak mieszkasz w dużym mieście, a jednak większość osób grających w planszówki, ja nie mówię, że wszyscy, oczywiście jest też spora grupa osób, które mieszka w mniejszych miejscowościach, albo gdzieś w ogóle w jakichś małych miejscowościach, jednak mimo wszystko mają też możliwość odebrania w jakimś punkcie gry. Ja na przykład jak na Aleplanszówkach sobie zamawiam, to Aleplanszówki mają w praktycznie każdym wielkim mieście swój punkt odbioru, gdzie za złotówkę masz dostarczenie. Więc to też jakby możesz na tym oszczędzić, nie musisz płacić jakieś tam, nie wiem, 10-15 zł za przesyłkę. Więc to też jakby tutaj, to też jest kwestia geograficzna, bo jednak Polska jest dużo mniejsza niż Stany Zjednoczone, nie? I taki sklep planszówkowy działający na całe Stany Zjednoczone, no to wysyłka na przykład na drugi koniec wybrzeża, no to to jednak pochłania dosyć spore koszty, nie? A w Polsce to wszystko idzie jakimś jednym transportem i potem jest w centrach logistycznych po prostu rozsyłane. Więc jest to dużo łatwiejsze, nie? Tak mi się wydaje. No.
Może tak być.
No. Okej, okay, to. I co jeszcze mamy? Aha.
Ostatnią dramkę mamy.
Nie, no, nie, przedostatnią. Ja przedostatnią. Jeszcze ja mam.
Nie, bo już trwa godzinę 7, ja nie będę dłużej siedzieć, a to jest bardzo długie.
Nie, to nie jest długie.
Jest długie, bo widzę. Długie, nie wiem, czy jest sens. Mówię, że nie ma sensu. Przechodzimy do
ostatniego. Ale mam to wszystko ładnie rozpisane.
Powiesz w kolejnym odcinku. Chcesz się kłócić na wizji? mamy Asię, no. Która niestety trochę zabrakło zdrowego rozsądku, bo zamieściła post ze swoim dzieckiem, które bawi się grami planszowymi. Jest bardzo ładne zbliżenie na jego twarzyczkę. No brakiem zdrowego rozsądku, no bo wiadomo, w jakich czasach żyjemy, w jaki sposób takie zdjęcia mogą być wykorzystane, to jest raz, a dwa, niekoniecznie jestem tego zdania, że powinniśmy robić coś bez czyjejś zgody, a wykorzystywanie wizerunku nawet własnego dziecka uważam za obrzydliwe. Już robi to Game Troll, tylko że on robi to w jeszcze bardziej obrzydliwy sposób, bo on działa na takie instynkty ludzi, że Co innego wydoić mnie z kasy, jako dorosłego człowieka, ale dojenie mnie z kasy, bo usłyszę, że jemu, jakby, że mojemu dzieciakowi coś się może spodobać, no bo on wykorzystuje swojego, swoją córkę chyba, który mówi, który wspomina, że w jakąś tam grę grała, mu się bardzo podobała, i mimo tego, że nic nie rozumiała, tylko po to właśnie, żeby taki instynkt rodzica uderzyć, że wiadomo, planszówkowicza, taki dodatkowy sobie znaleźć sposób na wydojenie tych pieniędzy od ludzi grających planszówki, czyli że mogę jeszcze kupić planszówkę dzieciakowi i sprawić mu radość. Oczywiście dziecko będzie bawić się wszystkim, niekoniecznie potrzebuje zabawki za 100, 200 czy 300 zł. No ale już chodzi mi o takie kwestie AI, wykorzystanie wizerunku dzieciaka. Ja uważam za obrzydliwe i nigdy nie będę tego popierać.
To jeszcze się odniosę, bo Marek trochę ostro pojechał, natomiast ja mam małą córkę i ja sobie postawiłem za jakby taki punkt odniesienia to, że nigdy nie udostępnię jej zdjęcia w jakimś medium społecznościowym, bo po prostu uważam, że mam, znaczy, że nie mam do tego prawa, to po pierwsze. A po drugie, tak jak Marek tutaj trochę jakby ten problem liznął, udostępnianie wizerunku, jest ogromna kampania medialna związana z udostępnianiem wizerunku, z tym, że co potrafią zrobić niektóre osoby z wizerunkiem dzieci. Już tam o jakichś tam pedofilach czy innych takich to nie będę już wspominać, bo to nie ma, to już jest naprawdę skrajne i hardkorowe i tutaj nie życzę nikomu, żeby w jakikolwiek sposób się coś takiego zdarzyło. Natomiast miałbym centralnie obawy i takie, nie wiem, taki hamulec mi się zawsze włącza. Jak widzę, że ktoś wstawia zdjęcia takich małych dzieci w internecie, a jeszcze kurczę na profilu, który śledzi kilka tysięcy osób, no to już w ogóle, nie? Jest to dla mnie trochę takie no dziwne, no i znaczy no dziwne. No. Jest taki termin uknuty, to się nazywa sharenting. Warto sobie poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem. I on dobrze opisuje właśnie taką manię i taką ogromną chęć pokazywania wizerunku swoich dzieci przez rodziców i to w taki bezmyślny sposób, robiąc tak naprawdę krzywdę tym dzieciom. No nie jest to na pewno zdrowe, bezpieczne i trzeba uważać z tym, co się publikuje. Mam nadzieję, że gdzieś tam jakaś refleksja zejdzie. I to nie mówię tylko właśnie Asi, bo też o Game Trollu chciałem wspomnieć. Tam u niego to już na bogato idzie z tym dzieleniem się wizerunkiem dzieci, bo jego dzieci występują w filmach u niego na kanale. No to już jest hardcore, nie? To jak dla mnie to jest no złe, nie? I nie powinno się czegoś takiego robić. Tam pamiętam, że Tryb Solo też udostępniał wizerunek swojej córki. No można niby, ale kurczę, to jest, wiesz, robienie takiego marketingu influencerskiego na dzieciach.
No nie, ja wiem, po co się to robi i dlatego nazywam to obrzydliwym, bo to,
no, to znaczy,
tego wiesz, inaczej nazwać nie można.
Wszyscy uwielbiają dzieci, nie? Wszyscy, wiesz, od razu ocieplasz swój wizerunek, robisz się taki, kurczę, on ma fajne dziecko, jest fajnym rodzicem i w ogóle, nie? I jesteś takim, wiesz, uwiarygodniasz się jako influencer i w ogóle, nie? I zdobywasz punkty u swoich tam widzów czy coś, nie? I no, ja rozumiem, że kurczę, czasami chce się wrzucić jakieś zdjęcie swojego dziecka, bo masz po prostu taką potrzebę dzielenia się swoją miłością, tak kochasz, że po prostu aż chcesz się podzielić z innymi tym. No ale no nie jest, ale też trzeba pomyśleć o tym, że jak się kocha swoje dziecko, to jednak nie powinno się tego robić, nie? No i to jest, wydaje mi się, takie najlepsze podsumowanie tego całej sytuacji. A Asi, bo ja wiem, że ona jest, no wiesz, też spoko osobą, nie? To życzę przede wszystkim, żeby tam jej się dziecko fajnie rozwijało i żeby nie było żadnych problemów i tyle. No. Mamy to.
Dziękujemy.
Godzina 14, także mam nadzieję, że Wam się dramki podobały. Zapraszamy za tydzień. Będzie gierkowo, prawda?
Tak.
No i super. To do usłyszenia. Trzymajcie się i grajcie dużo.
Uważajcie na siebie. Cześć.
Pa, pa.